Rozpoczynamy ósmą już katechezę roku wiary. Ci, którzy przychodzili, wiedzą, jak wspaniałe świadectwa prelegenci, nasi goście dawali jako ludzie świeccy. Właściwie był tylko jeden ksiądz. Dzisiaj witamy wśród nas pana Szymona Hołownię, człowieka, którego nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy, którzy czytają, to wiedzą, kto to jest. Jeżeli Państwo zobaczycie, to jak widzimy ilość książek i jakość książek, to zdawać by się mogło, że tu wyjdzie jakiś poważny, starszy pan, już taki ten. Zobaczycie, jaki młodzieniec wyjdzie, a więc na co młodzież stać i jaką mamy młodzież, to będzie dla każdego miłe zaskoczenie. Bardzo serdecznie pana Szymona wśród nas witam i myślę, że wyjdziemy stąd za jakiś czas z takim już patentem, każdy, że będziemy wiedzieli, jak wejść do nieba. Troszeczkę w innej konwencji, bo będzie na zasadzie dialogu, który poprowadzi pani Monika, wykładowca z UKSW, dziennikarstwa. Nikt nie może zostać żadnym rzecznikiem prasowym, jeżeli u niej nie zda egzaminu, więc wszystko profesjonalnie. A więc, żebym ja tego nie zepsuł, co ma być dobre, to oddaję głos profesjonalistom i zamieniamy się w słuch. Prosimy bardzo.
Ja mam to stać? To komórka chyba zostawiła, bo to chwilę jakieś. Okej, dobrze. Dobry wieczór, Szanowny Boże wszystkim.
Nawet tym adwokatem diabła, zadać to trudne pytanie, jak nie masz o taką korupcję, pan trzeba poprosić. To zacznijmy tak najdowo, ponieważ dzisiaj dzień papieski, jak przekazać to swoją mała do drugiego mojego pokoleniu, temu już młodszemu znacznie od nas, dłuższy papieża. Ja jestem cały, tylko pamiętam krzymać.
Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba jestem jakoś mało podatny na taką obsesyjną koncentrację na młodzieży, która w kościele, zwłaszcza polskim, funkcjonuje. Wszystko jest dla młodzieży. Dla młodzieży jest oferta duszpasterska, dla młodzieży są wyjazdy, dla młodzieży są rekolekcje, dla młodzieży jest to, skaczemy nad tą młodzieżą, młodzież przyszłością narodu i tak dalej, i tak dalej. Dzieci i młodzież. Natomiast kompletnie albo mało zwracamy uwagę na tych, którzy rzeczywiście mogą podejmować jakieś decyzje dotyczące tego, jak świat dzisiaj wygląda, na młodych dorosłych, na dorosłych. Dla nich jest oferta pod tytułem duszpasterstwo ogólne, bo cała pompa idzie w młodzież, w dzieci. I ja nie mówię, że dzieci są bez sensu albo młodzież należy porzucić. Tylko my, młodzież, powinniśmy traktować tak, jak ona chce być traktowana. A młodzi ludzie nie uważają się za dzieci, młodzi ludzie uważają się za dorosłych. Dzisiaj oni podejmują wybory, powiedziałbym, dramatyczne, mając 12 czy 13 lat, ustawiające całe ich życie, a my ich cały czas traktujemy jak dzieci. Oni chcą być traktowani jak dorośli, powinniśmy ich traktować jak dorosłych, przedstawiając im ofertę, z której będą mogli skorzystać. Zechcą, to skorzystają, nie zechcą, to nie skorzystają, ale to jest ich odpowiedzialność, ich życie, ich dusza i od samego początku, zamiast ich tak upupiać, hołubić i skakać nad nimi, powinniśmy im mówić: stary, stara, to jest twoje życie, to jest jedyna dusza, jaką masz, jedyne życie, jakie masz i teraz ty musisz wziąć za siebie odpowiedzialność. Bo dzisiaj się wcześniej dojrzewa i wcześniej odpowiedzialność wchodzi. To w ogóle, wiesz, ma moim zdaniem ta cała młodzieżowa historia jest trochę nienormalna, no bo my zabieramy w kościele dzieci rodzicom i my je katechizujemy, nauczamy, tłumaczymy im różne rzeczy, podczas kiedy to rodzice są odpowiedzialni za przekazywanie wiary. I cała pompa powinna iść w rodziców, żeby to rodzice przekazywali wiarę w rodzinie, a nie, że my zabieramy te dzieci teraz na religię, będziemy je tam wychowywać, będziemy im tłumaczyć, a później one wrócą do domu. Zaburza się w tym momencie ta naturalna droga przekazywania wiary, a później wiadolimy, że się już w rodzinie wiary nie przekazuje. Natomiast zapytała się na Pawła II, a nie o młodzież. Ja myślę, że trzeba temu wszystkiemu dać czas. Myśmy mieli taki zryw po śmierci Jana Pawła II. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II, no to Jego nauczanie było mniej lub bardziej przyjmowane przez nas w Polsce. Było kwitła taka papieżologia, cytatologia, prawda, w różnego typu pracach doktorskich i magisterskich, i to było uwielbiane, i tam trzeba było wszędzie naćkać, i w kazaniach, i w tekstach tego Jana Pawła II nim nafaszerować. Później był taki zbiorowy lament, że och, dlaczego żeśmy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II, jesteśmy tacy niedobrzy, że nie przyjęliśmy tego nauczania, a później to wszystko ucichło, tak? Trzeba dać temu czas. Kiedyś chyba George Weigel powiedział, że dopiero następne pokolenie, czyli albo jeszcze następne pokolenie, trzeba 20 lat, 25 lat, żeby odkryto Jana Pawła II i zrozumiano, jak wielki był. My jesteśmy dzisiaj za bardzo pogrążeni w takich bieżących sprawach, ale to też jest fascynujące, że możemy obserwować trzech tak różnych papieży w tak krótkim czasie, tak, tak różne wrażliwości. Ja sobie gdzieś tak ułożyłem taki bomot, że Jana Pawła II podziwiałem, Benedykta słuchałem i czytałem, a tego chcę naśladować, tak? I to są trzy zupełnie różne osobowości, a każdy z nich ma coś nam ważnego do powiedzenia. Jeżeli miałbym wybrać coś i z tego Jana Pawła II, z jego nauczania i na szczególnie na to zwrócić uwagę, to chyba bym to spiął z tym, o czym mówi dzisiaj bardzo wyraźnie Franciszek, i postawiłbym na tych wyobraźnią miłosierdzia. Spróbowałbym zakomunikować, jeżeli już trzeba, młodym ludziom, jak to pięknie powiedziałeś, że żyją w bardzo złożonym świecie. Że żyją w świecie, który wymaga myślenia, wrażliwości i wyobraźni. Który nie jest tylko i wyłącznie sumą samotnych jednostek pędzących ku dobrobytowi i sukcesowi, i trzeba przegonić, i trzeba dopaść, i trzeba zrobić, i trzeba osiągnąć, tylko żyją w świecie, w którym prosta jedna liczba, współczesne rolnictwo jest w stanie zapewnić wystarczające pożywienie przy swoich mocach przerobowych 12 miliardom ludzi. A setki tysięcy ludzi co roku umierają z głodu i ze skutków niedożywienia. Czyli żyjemy w świecie, w którym wystarczy miłości, jedzenia, leków dla wszystkich. Problem polega na tym, że jest to bardzo niesprawiedliwie dzielone. I teraz wchodząc, taki młody człowiek, w to myślenie wyobraźni miłosierdzia, mógłby mieć bardzo twarde oparcie w rzeczach, które się na świecie dzieją. To nie jest teoretyczna teologia, to nie jest czytanie traktatów, to jest wejście w konkret tu i teraz. Mamy takie dane, jakie mamy, mamy świat taki, jaki mamy, mamy internet taki, jaki mamy, możemy się spotkać z tym lub tamtym, możemy się zmierzyć. Co to znaczy, że ja mam mieć wyobraźnię miłosierdzia? Czy to znaczy, że ja mam spać pod mostem, że mam nic nie mieć? No jest. Znaczy duża część jest w Zambii, ale ja w tę Afrykę coraz bardziej wsiąkam, wchodzę i myślę, że chyba na Zambii się nie skończy, że jak Pan Bóg da, to będziemy myśleć szerzej, bardziej, dalej. To nie miłosierdzie, to była ciekawość w pierwszym rzędzie. Moja pierwsza wyprawa do Zambii i spotkanie z tym sierocińcem, w którym pracuję, to była ciekawość, ale jak zobaczyłem, jak to działa, jak to funkcjonuje, a przede wszystkim problem biedy, czy problem głodu, czy problem braku dostępności do podstawowej opieki medycznej, bo to jest moim zdaniem podstawowe prawo człowieka, które jest nierealizowane we współczesnym świecie. Jak zacząłem mieć twarze ludzkie, jak zobaczyłem, że to naprawdę zależy ode mnie i czy ten człowiek będzie miał czas przyszły, czy nie będzie miał czasu przyszłego. Czy ja wyciągnę 20 zł, czy 50 zł i on przeżyje do jutra, czy nie przeżyje. To zostałem tam. I to oni mi więcej dają, niż ja im daję. I to oni mnie bardziej uczą, paradoksalnie, niż ja im daję. Bo ja jestem człowiekiem z północy. I ja to widzę. To znaczy z tej bogatej północy. Ja mam w sobie 100%, jak to się mówi na świecie, Westmana. Takiego gościa, który przyjeżdża i zaczyna przede wszystkim wszystko od razu ustawiać, zarządzać, robić, myśleć procesami i tak dalej. Podczas kiedy nie każdy musi tego chcieć. Nie każdy musi to rozumieć. Nie każdy musi chcieć iść tą drogą. Więc ja próbuję tam robić, co mogę. Tam mamy 260 dzieciaków w tej chwili, jest 7 polskich sióstr, znaczy 5 polskich i 2 zambijskie. I próbujemy robić, co możemy, tak? No, to ja założyłem 3 miesiące temu fundację na rzecz tego sierocińca. I myślałem, że nic z tego nie będzie, ale okazało się, że ludzie dobrze odpowiedzieli na to wyzwanie, bo ja mam taki pomysł generalnie, że nie ma co jakichś wielkich projektów, nie ma co ten, trzeba postawić na crowdfunding. W dzisiejszym świecie jest tak, że już nie kapitał ma znaczenie, kompletnie nie ma znaczenia, czy masz pieniądze, czy nie masz, nie to, czy masz surowce, czy nie masz, nie to, czy masz przemysł, czy nie masz i nawet nie to, czy masz technologię, czy nie masz. Dzisiaj się liczy pomysł. Jeżeli masz pomysł, to finansowanie dla tego pomysłu znajdziesz w internecie w 2 dni. Jak szedłem sobie na stronę crowdfundingową, czyli taką sytuację, gdzie ludzie zbierają pieniądze na różne rzeczy i zobaczyłem kolesia, który chciał sobie zbudować rakietę kosmiczną, żeby ją odpalić z ogródka i zebrał, nie wiem ile tam, parę miesięcy zbierał, zebrał 3 miliony dolarów. To pomyślałem sobie, że kurka wodna, można coś z tym zrobić, tak? No bo facet po prostu bierze na głupotę 50 groszy od tego, ktoś wejdzie i powie, a śmieszny pomysł, rakietę sobie zbuduje, dam mu dolara, tak? I robi przelew, ktoś inny da mu 2 dolary, on ma 3 miliony dolarów. Na coś, co jest kompletnie absurdalne. Więc dlaczego ja nie mogę spróbować zebrać w ten sam sposób na coś, co nie jest kompletnie absurdalne? Więc wymyśliłem sobie, że będzie crowdfunding modlitewny, emocjonalny i finansowy i na tym się będzie ta fundacja opierać. No i pierwszy projekt, żeśmy zrobili, żeby kupić karetkę, tak? Bo ja tam odbudowałem taką małą klinikę dla tych dzieciaków, porobiłem tam, pokupowaliśmy różne sprzęty, co się teraz przydaje, bo dzisiaj dostałem newsa, że mamy 8 dzieci w klinice, znaczy w tym House of Hope i nie wiadomo, w co ręce włożyć. Kupiliśmy ambulans. W ciągu 2 miesięcy ludzie się zużyli, po 50 zł się składając, kupili 2000 cegiełek i kupiliśmy karetkę. I ja już nie będę musiał wozić dzieci w bagażniku do szpitala, który mamy 40 km. A w tej chwili mamy 3 chłopaków z malarią, jednego z podejrzeniem białaczki, jednego z wadą serca i 2 nie wiadomo z czym. I tych wszystkich musimy przebadać, musimy im zapewnić podstawowy dostęp do jedzenia, do leków, do wszystkiego. Przecież tym dzieciom za szkołę płacimy to wszystko. Więc spróbujemy jakoś doprowadzić do sytuacji, w której te dzieci będą miały równe szanse jak wszystkie inne dzieci. Normalnie funkcjonować w życiu. Jak będzie chcieli, to mogę odpowiadać godzinami jeszcze. No, to przerwę, ale to jest sens. Natomiast jest... Świetnie, ale a dlaczego tamte dzieci mają być gorsze? Jeżeli ja tamte dzieci spotkałem i zobaczyłem je twarzą w twarz, to czym się te dzieci różnią od tych dzieci, które tutaj są? Czy tylko kryterium geograficzne ma mieć znaczenie? Przecież jak ja umrę, pójdę do czyścica, dajmy na to, a może kiedyś tam do nieba, to ja po prostu zobaczę te dzieci i one mi powiedzą, no stary, no jak, ale no to tak, no ty miałeś dzieci bliżej, tak? No myśmy musiały umrzeć, bo ty akurat miałeś inne zajęcie, tak? Jeżeli ktoś coś robi dla jakichś dzieci, dla jakichś ludzi, to szczęść Boże, to super, to fajnie. Ale ja ci pokazuję, próbuję ci pokazać jakąś przestrzeń, w której twoja wyobraźnia miłosierdzia może jeszcze zadziałać. Bo ja nie chcę od ciebie dużo, ja od ciebie chcę 50 zł, ale miesięcznie. Ja chcę od ciebie, jeżeli nie możesz 50 zł, to żebyś po prostu się uśmiechnął, żebyś dał lajka na Facebooku. Te dzieci uwielbiają po prostu patrzeć, jakim ta liczba lajków rośnie, ile mają przyjaciół na świecie. Jeżeli możesz, jeżeli cię na to stać, to się pomódl po prostu. A raz na jakiś czas, nie rób jakichś wielkich postów, nie wiadomo co, wchodź na naszą stronę, czytaj, za kogo się trzeba modlić, się módl. I to wszystko. Wejdź na naszą stronę, znajdź sobie dziecko, które możesz adoptować duchowo, nie musisz materialnie, ale bądź rodziną tego dziecka, tak? Znaczy daj mu takie poczucie, że ktoś się o niego troszczy, że ktoś się martwi. To nic nie kosztuje. I możesz to zrobić z dziećmi w Polsce. Ja ci proponuję, daję ci narzędzie, żebyś zrobił to z dziećmi, które ja poznałem i które ja spotkałem. A czy to będą te dzieci, czy inne, zrób cokolwiek, tak? I jak każdy z nas by zaczął robić cokolwiek i każdy z nas by zaczął trochę ze swojego odcinać, to nie byłoby problemu głodu na świecie, nie byłoby problemu biedy, braku leków i tak dalej, ale problem polega na tym, że my mamy od razu pokusę zbawiania świata, tak? To znaczy siadamy i zaczyna się jęczenie. O mój Boże, przecież świata nie zbawię, przecież oni sami są sobie winni, że się mnożą jak króliki, przecież i tak co nie wrzucisz do tej Afryki, to i tak to gdzieś tam wycieknie, to jest dolewanie do dziurawego wiadra i tak dalej, przecież co ja mogę, ja jestem nikim i tak dalej. To ja ci mówię, to twoje nic pomnożymy przez 2000, przez 5000 i nagle się okaże, że można wszystko. Tak? Że dziecko, które umierało, będzie żyło. I to robi twoje malutkie coś, odcięte od tego, czym żyjesz, co masz. Przecież to jest też to, co papież teraz tak wyraźnie mówi. Tak? Znaczy, to nie jest wezwanie do nędzy, do tego, żebyśmy nagle wszyscy po prostu sprzedali wszystko i poszli na pustynię. Tylko żebyśmy się wyzbyli nadmiaru. Żebyśmy zauważyli, gdzie nasza zapobiegliwość przechodzi w chciwość. Bo ja to doskonale znam ze swojego, wiesz, to jest nasze północne myślenie, tak? Znaczy, tam ci ludzie, jak idziesz do Afryki, to pierwsze, co widzisz, że my mamy zegarki, oni mają czas. Oni zupełnie inne kryteria mają, tak? Znaczy, tutaj siedzisz i się zastanawiasz, mam konto, na koncie odłożę 50 tysięcy, tak? 50 tysięcy, bo może moje dzieci będą potrzebowały na szkołę, może rodzice będą chorować, może 50 tysięcy, ale może będą bardziej chorować, a na przy rodzice, a może dziecko do lepszej szkoły, po się to odłoży 60, tak? A może odłoży 70. Nie, to też może być jeszcze za mało, bo jeszcze. I to jest po prostu zapobiegliwość, która za chwilę będzie chciwością. I każdy z nas powinien w sobie znaleźć granicę, gdzie jest zapobiegliwość, a gdzie jest chciwość. To są bardzo miękkie rzeczy. Jak się komuś wydaje, że szatan dzisiaj będzie przychodził i robił jakieś po prostu wielkie fiku-miku i kuszenia i nie wiadomo co i nagich mężczyzn i nagie kobiety pokazywał wszystkim, żeby tylko grzeszyli. Nie czystość tak, ale jednym z podstawowych problemów tego świata niemniejszym jest chciwość. Myśmy się skoncentrowali na seksie, myśmy się skoncentrowali na tym aspekcie moralności, ale my w ogóle nie widzimy w sobie zachłanności, my w sobie nie widzimy chciwości, złości. Nie widzimy zupełnie nic innego. Znaczy, jak zapytasz kogoś, czy ktoś grzeszy, to się będzie tylko z szóstego odpowiadał. I ewentualnie z tego, że tam się do kogoś brzydko odezwał. A bycie chrześcijaninem wymaga czegoś więcej. Bo bycie chrześcijaninem to nie jest moralność. To nie tylko moralność. A myśmy do moralności sprowadzili chrześcijaństwo.
Stać się pracować w telewizji i być
spawionym? A dlaczego nie? A co jest takiego w telewizji, co miałby stać na przeszkodzie do zbawienia? To, że kamera, że czerwone światełko, co jest takiego? Nie rozumiem, na czym się na przykład TVN różni od TVP albo od Polsatu. No. Od TVN wyobrażam sobie, że można znaleźć pewne subtelne różnice. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dwie stacje, to ja za bardzo, które są dostępne na rynku, tutaj problemu nie widzę. Znaczy nie widzę problemu. Dzisiaj media są jakie są. I one nie są dlatego, że przyszedł niemiecki właściciel, albo żydowski spisek, albo jeszcze jakieś wilcze oczy Tuska na to spojrzały i się tak skończyło. Tylko media są takie, jakie państwo sobie zażyczyli, żeby były. No mówiąc zupełnie wprost. To znaczy media dzisiaj są wszystkie oparte na badaniach oglądalności. I media ludziom dają to, co ludzie chcą oglądać. Można się zastanawiać, czy one też w jakiś sposób nie kreują rzeczywistości, podając coś ludziom, ale oni wtedy dopiero odkrywają, że to chcą oglądać, czy nie kreują jakichś potrzeb. No ale czy ludzie to są gęsi? Jeżeli by nie chcieli tego oglądać, to by nie oglądali. Jeżeli by nie chcieli oglądać takiego serialu, to by nie oglądali. Natomiast tu mówimy o poziomie pewnym, powiedziałbym, artystycznym. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to proszę mi udowodnić, że, albo ataku na Kościół, proszę mi udowodnić, że wiadomości TVP robią mniej materiałów, na przykład ostatnio o Kościele niż robi TVN. Nie ma takiej, nie jest to do udowodnienia, absolutnie nie jest do udowodnienia. Chętno. Znaczy całe moje życie to jest jednostanne pasmo żalu za niewykorzystanymi szansami i talentami, więc generalnie chyba tak, sporo nawet myślę. Natomiast ja już jestem na tyle stary, że wiem, że nie ma co się czarować. Wiesz, jest jeden problem w życiu tak naprawdę duchowym, albo oprócz wielu innych problemów, ale o tym chciałbym teraz powiedzieć. Że albo se sufit ustawiasz za nisko, albo za wysoko. I mam wrażenie, że to są dwie pokusy, z którymi trzeba walczyć. Znaczy pierwsza jest taka, no przecież no i tak nie będę święty, no to świętość to jest wiadomo, to jest Matka Teresa, to jest Jan Paweł II, to jest święty Franciszek, to nie jest dla mnie, to ja swoje to normalne, proste życie zwykłego człowieka. A druga pokusa to jest ustawienie sobie na takiej zasadzie, przecież tak zrobiłem, to już tak jest więcej niż powinienem, przecież warunki brzegowe były takie, jakie były. Nie wiem, mi się wydaje, że ja próbuję w jakiś sposób grać uczciwie i wchodzić w tę rzeczywistość, na ile potrafię sensownie, ale też wiem, że to nie jest łatwe. I jedną z podstawowych rzeczy, z którą ja się zmagam i która sprawia, że wiele tych talentów, o których ty mówisz, jak rozumiem dowcipnie nawiązując do tytułu programu, w którym biorę udział mówić, to polega na tym, że ja chyba wciąż jestem za silny. I myślę, że jest też, chyba to nie jest tylko mój problem, jak patrzę dzisiaj na moich współbraci w wierze, zwłaszcza tu. W Polsce, że my wciąż jesteśmy za silni, że my wciąż za mało potrzebujemy Pana Boga, za dużo czasami załatwiamy. I dlatego cuda się nie dzieją, albo dzieje się ich mało, albo my ich nie widzimy, bo Duch Święty jest ten sam, którego mieli apostołowie i którego my mamy. To się nic nie zmieniło. Problem jest w nas, w tym, że my załatwiamy sprawy po swojemu sami. My umiemy to sobie już ogarnąć. Pan Bóg nam nie jest potrzebny. Gdybyśmy tak naprawdę go zaczęli potrzebować, to wtedy zaczęłyby się dziać cuda. Gdybyśmy mu pozwolili jechać na fotelu kierowcy, a nie na fotelu pasażera, z którym konsultujesz drogę, to myślę, że wiele rzeczy by się zmieniło. Tylko że to jest bardzo trudne, bo wymaga takiego włączenia w to swojego rozumu. A nasz rozum jest tak rozspekulowany i tak zracjonalizowany dzisiaj, że najczęściej dochodzimy do wniosku, że co będziemy Panu Bogu głowę zawracać. Mamy tutaj swoje sprawy do załatwienia. To naprawdę trzeba wielkiej wytrwałości i wielkiej konsekwencji w budowaniu relacji z Jezusem, żeby to odkryć w sytuacji innej niż kompletna ślepota albo jakaś kompletna pustynia, która człowiekowi w życiu się przytrafi. Żeby się doprowadzić, bo można pójść drogą taką jak ślepiec ewangeliczny, czy po prostu, czy on nie szedł tym Bartymeusz żadną drogą, to siedział, bo nic nie widział, tak? I wołać, i wtedy Jezus jest jedyną odpowiedzią, jednym człowiekiem, który może coś zmienić w swoim życiu. I ty to wiesz, bo jest po prostu kompletnie bez sensu w tej chwili, tak jak jest. A możesz to jakoś wypracować w swojej relacji z Jezusem, w swoim odkrywaniu Jezusa, w swoim byciu z Jezusem, bo to przecież o to chodzi. Jak pomimo siebie szybko, bo tak teraz przyszło do głowy, że jak miałem używać tej metafory niewidomego, to ja myślę, że ja wciąż jestem niewidomy. Jestem taki niewidomy, który założył pismo dla niewidomych, który założył całe środowisko niewidomych, który ze swoim brakiem wzroku znakomicie się jakoś poukładał na tyle, na ile można i że chyba przestał już nawet wierzyć i potrzebować, że może znowu widzieć. I to jest ten przeskok, który gdzieś tam sobie trzeba wykonać. Uwierzyć, że jesteś kimś znacznie więcej niż w tej chwili jesteś i że możesz dużo więcej, jeżeli tylko otworzysz się na Boga, możesz więcej być, bardziej być, bo robić to każdy z nas dzisiaj znakomicie potrafi. A dzisiaj nie jest czas na robienie, dzisiaj jest czas na bycie.
Jak znaleźć na czas?
Na bycie?
Ja
już mam 37
głos. No dobrze, 37.
Jestem starym dziadem.
Dobrze.
Tak,
jak zatrzymać się, siedzę
w tej szkole. No właśnie, nie da się, no i to jest problem. Nie da się. To znaczy, nie da się chyba, że... Nie wiem, myślę, że to by musiało być rzeczywiście doświadczenie typu wchodzę i dostaję w twarz, tak? To znaczy, musiało być to doświadczenie kompletnej pustyni. To musiałby być początek księgi Ozeasza. Uwiodłem cię i wyprowadziłem cię na pustynię, żeby mówić do twojego serca, tak? I czasami jak się otworzysz na to takie doświadczenia się przytrafiają. Natomiast my jesteśmy tak zabiegani, zapędzeni w robieniu, bo jesteśmy też w takim momencie tutaj w kraju, tak? Dzisiaj. Że jesteśmy na dorobku, że musimy załatwiać sprawy, że musimy dogonić, doścignąć, prześcignąć. Martwimy się o tysiące rzeczy, że gdzieś nam się ten Pan Jezus zgubi w tym wszystkim. I my jesteśmy bardzo rozpublicyzowani, to znaczy jesteśmy bardzo sprawnie formułujemy sądy. Każdy w Polsce, jak wyjdziesz na ulicę, to ci powie, co Kościół sądzi na temat in vitro. Ale wyjdź na ulicę i zapytaj kogoś, co sądzi na temat Jezusa Chrystusa. To będzie ale jak to, tak? Ale o co chodzi? A o czym jest ten Kościół w pierwszym rzędzie? O Jezusie Chrystusie czy in vitro? Od czego on się zaczyna? Od czego się w ogóle zaczyna dzisiaj, przekaz wiary? Od Jezusa Chrystusa czy od moralności? Od czego się w ogóle to wszystko zaczyna? Dlaczego do mnie to nie dociera, że o Jezusa w tym wszystkim chodzi? Dlaczego do świata to nie dociera, że o Jezusa w tym wszystkim chodzi? Dlaczego ludziom się kojarzy dzisiaj Kościół z kimś czy z czymś, co temu światu przyniosło kolejne więzy, a nie nadzieje? Czy chrześcijaństwo w pierwszych wiekach by się tak rozprzestrzeniło, jak się rozprzestrzeniło, gdyby niosło światu kolejny lęk i kolejne spętanie? Przecież ci ludzie mieli jedno do zakomunikowania. Chrystus umarł i zmartwychwstał. I my mamy jedno do zakomunikowania. Mamy iść do tego świata i mówić, nie ma śmierci. Nie ma śmierci. Bo Chrystus umarł i zmartwychwstał. I to jest to, co mamy, to jest kerygmat. To mamy ogłosić. Nic więcej ponad to. Cała reszta z tego wynika. Moralność, in vitro, wszystko z tego wynika. Czy myśmy już to światło ogłosili? Czy ja powodowałem, że świat wokół mnie uwierzył w to, że jest Jezus Chrystus i nie ma śmierci? Ja lubię powtarzać, że to nie jest masochizm, ale bo to jest prawda. Czy ja znam wielu ludzi, którzy powiedzieli mi, że fajną książkę napisałem, ale nikt mi nie powiedział, że się nawrócił patrząc na to, jak ja żyję. Nikt. Ja nie żyję tak, że ktoś mnie zapytał o Jezusa Chrystusa. A przecież to od tego to się wszystko zaczyna. I my zaczynamy dzisiaj zupełnie od końca. Znaczy my światu proponujemy nowy kodeks ruchu drogowego. Moralny tym razem. Natomiast przyjść i temu światu najpierw dać otuchę, wzmocnić, odżywić, postawić na nogi i powiedzieć, zobacz, że lepiej jest żyć z Nim i zobacz, że lepiej i bardziej się opłaca personalnie żyć moralnie, szczęśliwie, lepiej, godniej, jeżeli jesteś z Nim. Ale to się wszystko opiera na osobie, a nie na światopoglądzie, a nie na przekonaniu, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Wszystko w chrześcijaństwie opiera się na osobie. Chrześcijaństwo to nie jest system filozoficzny. To nie jest system etyczny. To jest relacja z żywym Bogiem. I gdzie jest ten żywy Bóg? Jest tutaj, w Kościele. Czy my Go przeżywamy ze sobą w wspólnocie? Głosimy Go? Czy On wychodzi z nami do domu, do pracy? W różne nasze sprawy? Wiesz, negocjujemy ze światem, tak? Tu trochę Boga, tu trochę mniej Boga, tu trochę o Jezusie, tu trochę nie o Jezusie. Ale gdzie jest w nas ta żarliwość, która była w pierwszych chrześcijanach? Która sprawiła, że cesarstwo rzymskie się nawróciło, tak czy siak, prędzej czy później, że Europa się nawróciła, że to poszło w świat i się nawróciło. Czy ci ludzie wszyscy byli masochistami, którzy przyjmowali to chrześcijaństwo? Czy oni byli pociągnięci tym, że ktoś im przynosi żywą nadzieję? Czy ty komuś dałeś taką nadzieję, czy ja komuś dałem? Wiesz, to jest po prostu permanentny rachunek sumienia, który trzeba sobie robić, bo to w naszych rękach jest teraz przyszłość Kościoła. Znaczy, jego może nie być po prostu tutaj w Polsce, jeżeli my się zaraz do roboty nie weźmiemy. Tak, tylko pytanie w jaki sposób, bo są różne sposoby powiedzenia tego. Wiesz, ja w tej książce swojej Last Minute opisuję sposób z Turkmenistanu, gdzie był ojciec dzisiaj z Syberii, mówił w Turkmenistanie, nie wiem czy jest analogiczna sytuacja, ale też nie jest łatwa. Pracują 20 lat, mają 100 katolików, tak, zaczynali od zera, 4 lata odprawiali mszę do pustych krzeseł w kraju rządzonym przez dyktatora, trochę mniej szalonego niż poprzedni szalony dyktator, ale jednak wciąż bardzo specyficznego. Cały czas są prześladowani, cały czas są rzucają kłody pod nogi, cały czas kombinują i może tak się zobaczyć. Jak ojciec Andrzej Mady pojechaliśmy na pustynię Karakum, żeby zobaczyć, jak słońce wschodzi. I on po prostu nagle się urwał. Tam jest taka droga 20-kilometrowa, wybetonowana, po której poprzedni prezydent, jak już powiedziałem, lekki wariat, ganiał wszystkich tej z powrotem, żeby kulturę fizyczną przebić. No i tam teraz i do tej pory cały rząd i korpus dyplomatyczny jest z roku ganiany. No i łazimy po tych schodach, w tych górach, no i on nagle zaczyna krzyczeć Chrystos Vaskres, Chrystos Anesti, Chrystus zmartwychwstał, chodzi i się drze. A tam policja na dole, bo to droga do rezydencji prezydenta, a ci urzędnicy tak dalej, chodzi i krzyczy. No oczywiście to szala, co się w ogóle dzieje? A on mówi, a co ja mam innego robić? Jak ludzie nie chcą słuchać, to ja górą będę głosił. To ja będę im krzyczał, pustyni będę głosił, że Chrystus zmartwychwstał. Jaki jest inny powód dlatego, żebym ja był księdzem, niż to, że Chrystus zmartwychwstał? Ja jako ksiądz nie mam nic innego. Tylko to jedno zdanie. Chrystus zmartwychwstał. Nie mam nic więcej. I pojechaliśmy później na cmentarz, ja się na cmentarzu tak dalej. I po prostu, bo mówił, że zmarłym czasem lubi ogłosić, że Chrystus zmartwychwstał. I tak sobie pomyślałem, że to nie jest wariat. Że ja nic innego do roboty nie mam. I ty też nie masz nic innego do roboty. I my musimy to ogłosić. Tylko raz będziesz chodzić po pustyni, będziesz krzyczeć, a innym razem zrobisz w ten sposób, że komuś szklankę wody podasz. I że sprawisz, że ten ktoś się uśmiechnie, że będzie płakać. Że zapytasz, dlaczego dzisiaj jest smutny. Albo na przykład zapytasz, dlaczego jest wesoły. Nawiążesz z nim kontakt, tak? Że będzie między wami spotkanie człowieka z człowiekiem, bo Jezus jest człowiekiem. Nie odczłowieczył się. Że przez człowieka dojdziesz do Boga. I to jest... I możesz tak, możesz siak. No, znasz biskupa Dajczaka, ja ostatnio z nim miałem ciekawy spór na temat ewangelizacji plażowej, tak? To znaczy, leżą goście w gaciach po prostu pod za parawanami i panie w bikini i po prostu i nagle nadchodzi kapłan, tak? I zaczyna błogosławić oraz się modlić i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedziałem, przecież biskupie, ja bym od razu spylał, jakbym zobaczył. To znaczy, leżę sobie na plaży, po prostu w grajdołku, buduję zamki z piasku i nagle po prostu ksiądz nade mną staje i mnie chce błogosławić litości. No ale on jest przekonany, że to świetny pomysł i że bardzo fajnie. Mamy różne zdania, mamy różne metody, tak? W różny sposób można do ludzi docierać, ale każdy musi jakoś docierać. Znaczy nie ma wiary, jak ona się nie przekazuje dalej, tak? Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Jak się nie jest przekazywana, to słabnie. Co mi z tego, że ty po prostu sobie przychodzisz i klepiesz paciorki? Pobożność daje, jak ktoś mądrze kiedyś powiedział, ciepło, ale nie daje światła. To jeszcze nie jest to, o co chodzi, tak? To może być element twojego budowania chrześcijaństwa, ale chrześcijaństwo nie jest dla ciebie. Chrześcijaństwo jest dla innych. Ty je masz przekazywać, ty je masz rozdawać, bo inaczej to ono natychmiast zmieni, nic z tego nie będzie.
Szanowna Pana, jak próbujesz tłumaczyć Kościół z pedofilii, to jak mamy w pracy, jak
wiesz co, zależy jaka jest dyskusja, no, bo jeżeli ktoś na samym początku próbuje bronić tezy, że wszyscy księża to pedofile, no to trzeba mu wyjaśnić na liczbach, że nie wszyscy. I że 99,9 to nie są pedofile. I na to są statystyki, które można... No tak, mieliśmy tam była sytuacja, możecie sobie przeczytać na portalu Franciszkańska 3, bo tam jest to wszystko bardzo sensownie opisane, takiego księdza, który był oskarżony o pedofilię i było wiadomo od początku, że to jest gruby mieliśmy szczyty, no ale oskarżenie było, w mediach się rozniosło, tam pół Brazylii tym żyło. No i po kilku latach go sąd tu niewinnił i wskazał, że został wrobiony, tak jak on na samego początku twierdził, potwierdzono jego wersję. I takie sytuacje też się zdarzają. Oczywiście, że się zdarzają sytuacje, kiedy księża robią złe rzeczy i są pedofile. No oczywiście, że się zdarzają. Tylko takie sytuacje, pytanie, jak my do nich podchodzimy. Bo nie chodzi, Kościół to nie jest instytucja bezgrzesznych ludzi. Kościół to nie jest instytucja, w której wszyscy są święci, a zwłaszcza księża, bo im za to płacimy, tak? Bo czasami mamy takie podejście, że ja sobie żyję moje spokojne ludzkie życie, a księdzu to się płaci za to, żeby on był święty, tak? Bo przecież od tego on jest. On nie jest od tego. Ja nie potrzebuję świętości moralnej, czy moralności księży do tego, żeby wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ksiądz ma mi sprawować sakramenty i ma mi przekazywać nauczanie. Jak jeszcze żyję tym, to fajnie, to jest super, bo to jest wszystko spójne, ale on nie jest dla mnie koniecznym i niezbędnym punktem odniesienia. Ja nie jestem dziecko, że ja potrzebuję się wpatrywać w niego i jak ksiądz robi w lewo, to ja pójdę w lewo, a jak ksiądz pójdzie w prawo, to ja pójdę w prawo. Jeżeli ksiądz jest przestępcą, to powinien siedzieć, to jest proste. Jeżeli ksiądz jest wynaturzony, to się powinien leczyć. Jeżeli ksiądz jest fajnym księdzem, no to jest wszystko super. Jeżeli listonosz pije, to nie znaczy, że pocztę polską trzeba rozwiązać. No. A tutaj jest takie od razu myślenie, że to jest absolutnie wszystko do kitu i trzeba wszystko wyrzucić. Więc ja bym zaczął spokojnie od takiego przede wszystkim powiedzenia, słuchaj, generalizacje zawsze nie mają sensu. Jeżeli chcesz, to popatrz, jak to wygląda. Poza tym popatrz na księży i popatrz na ludzi, bo ja też jestem kościołem, jak oni na to reagują, jak oni to przeżywają. A jeżeli masz problem z tą czy inną deklaracją tego czy innego biskupa, to pomyśl sobie, jak ludzie reagują, to co dzisiaj na tym 24 mówiłem. Zobacz, co się dzieje w sytuacji, w której jest relacja, nie wiem, ktoś kogoś zabił albo ktoś kogoś okradł w jakiejś wiosce. Jedzie reporter i pierwsze pyta sąsiadów i wszyscy mówią, myśmy nie mieli pojęcia, przecież to był taki porządny człowiek, przecież jak to jest możliwe, to jest naturalna reakcja. I co się dziwić tym biskupom albo niektórym księżom? Przecież on nie gwałcił tych dzieci publicznie, nie robił nie wiadomo jakich skandali najczęściej. I oni mówią, przecież skąd mogłem wiedzieć, że ten człowiek w ten sposób się zachowuje? Nie miałem zielonego pojęcia. Przecież wyglądał na dobrego księdza, tak? I to jest reakcja, która jest naturalna i dla księży, i dla całej reszty. Jesteś zaskoczony, jesteś zdumiony. Pytanie, co my później z tym robimy? Bo powinno być jasno, precyzyjnie, teraz już jest na szczęście rozpisane, co się w takich sytuacjach robi. Że pierwsze, że to jest zajmowanie się ofiarą, bo jak ktoś jest pokrzywdzony, to nie latasz i nie szukasz sprawcy w pierwszym rzędzie, tylko się zajmujesz tym, który leży na miejscu wypadku i trzeba mu pomóc. Teraz tutaj. A w drugiej kolejności bierzesz się za ustalenie, kto jest sprawcą i zrobienie wszystkiego, co jest w twojej mocy, żeby nie robił tego więcej. Bo to jest... Kościół w Stanach to przerabiał, Kościół w Irlandii to przerabiał, Kościół w różnych miejscach na świecie to przerabiał. To jest po prostu straszna zaraza. Znaczy, ludzi, ja wiem, dlaczego ludzi to tak dotyka i ja doskonale to rozumiem, bo to jest krzywdzenie najbardziej niewinnych istot, najmniejszych, kompletnie... No to jest przerażający rzecz. No po prostu przerażający. I dlatego trzeba z tym robić jasno porządek. Nikt w kościele w Polsce nie popiera pedofilii. No. Nie ma, nie znam takiej osoby, która by... Oni nie potrafią czasami tym zarządzić. Oni nie potrafią tego powiedzieć. Oni nie potrafią tego przedstawić. Oni czasami się chowają za jakimiś korporacyjnymi gierkami. No to co arcybiskup Michalik zrobił, tak? No przecież wiadomo, że ten człowiek nie popiera pedofilii. No ale zrobił jeden błąd. To znaczy, jak mu zamiast powiedzieć tak, zdarza się, że nasi biją, to jeszcze postanowił dodać, a przecież inni też biją, tak? To było o to za dużo. Znaczy, to nie jest ten moment. Można sobie później o takich rzeczach dywagować, ale nie w tym momencie. Trzeba tutaj być jasnym, konkretnym, czytelnym i prosto sprawy komunikować. I nie ma miejsca dla złych kościołów. I ja nie mam co do tego wątpliwości. I każdego, jak z nim usiądę, to go przekonam, a jak mi będzie mówił, no tak, ale księża to pedofile. No to, co to znaczy liczba mnoga? Ten ksiądz to pedofil, ten ksiądz to pedofil. Jakie masz... Jeżeli w swojej rodzinie jest oszust, pijak, złodziej, to czy ja mówię Kowalski, to pijacy, złodzieje, gwałciciele? Nie. Mówię, że ta jednostka ma problem. I generalizacje nigdy nie mają sensu. Po prostu nigdy. Bo to jest stereotypizacja rzeczywistości. To nie jest na warunki myślącego zdrowego człowieka. A wiesz, a ktoś jest nieprzekonany i komuś tylko brakowało tego excuse, tak, żeby przestać chodzić do kościoła. I wreszcie ma wymówkę. No to już teraz wreszcie wiem. Nie będę do tych pedofilii posyłał. No to jest jego problem poznawczy. Tak? To znaczy, to był tylko zapalnik, który wysadził coś, co od dawna narastało.
Dzisiaj bardzo ważne, że wszystko, co się dzisiaj w mediach, jak ludzie mówią z Kościoła. Czy mają cię miłość?
Wiesz co, tylko co się dzieje w mediach? Co się dzieje w mediach? No bo media przecież nie biorą się z kosmosu. Tylko media w jakiś sposób odwzorowują to, co ludzie myślą i to, co ludzie czują. Takie są dzisiaj media. Media są tak przebadane, sama o tym dobrze wiesz, statystycznie w tej z powrotem, że ludzie pokazują doskonale to, co ludzie chcą zobaczyć, albo co się wiesz, w ich głowach dzieje, czego potrzebują. Przecież to są dziennikarze, to normalni ludzie, którzy mają normalne życie, którzy są waszymi kolegami, przyjaciółmi, synami znajomych, córkami znajomych i tak dalej, i tak dalej. Przecież oni są stąd. I oni tak czują, i oni w ten sposób mówią. I to ich porusza, to ich bulwersuje, z tym przesadzają, z tym jeszcze... Wiesz, jeżeli ktoś na podstawie doniesień w Gazecie Wyborczej albo w Newsweeku traci wiarę, to ja mało mam ochotę pytać o Gazetę Wyborczą i Newsweeka, bardziej o jego wiarę. Bo coś jest nie tak z nim. Coś jest nie tak z nim. Jeżeli on nie jest w stanie ocenić realnie rzeczywistości, w której uczestniczy, bo zakładam, że w jakiś sposób w Kościele uczestniczy. Ja zamiast zmieniać coś, za co nie mam wpływu, bo ani na Gazetę Wyborczą, ani na Newsweeka nie mam, postaram się zrobić to, żeby w moim otoczeniu byli ludzie, których wiara będzie na tyle ugruntowana, że jeżeli usłyszą, że wszyscy księża to pedofile, to podniosą rękę i powiedzą, a ja znam jednego, który nie jest. I to jest, bo go spotkałem, bo wiem. Jeżeli ktoś mi będzie mówił, księża, kościół jest bogaty, księża piją, wszyscy są grubi, tak jakby się spodziewali wikarego, jeżdżą drugimi samochodami i tak dalej, to ten ktoś stanie i powie, a ja znam taki kościół, gdzie nie jest w ten sposób. I to chyba na tym powinniśmy się skupić. Na takim, wiesz, budowaniu takich poprzecznych więzi, zamiast na totemizowaniu, fetyszyzowaniu Tomasza Lisa albo Adama Michnika, albo jeszcze jakichś innych wyimaginowanych, mniej lub bardziej wrogów Kościoła, wiesz. Skupmy się na tym, żebyśmy nasze więzi były stałe. Jak one będą stałe, to wtedy ich nikt nie przetnie. A my się, wiesz, od razu na wojnę i hura i będziemy z tymi czy tamtymi. Jak ktoś nie umie sensownie używać mediów, jak ktoś wierzy w te bajki, które piszą na portalach plotkarskich, jak ktoś ekscytuje się tekstami z Super Expressu albo z Faktu i przyjmuje na wiarę publicystykę Newsweeka wprost, i jak Pismo Święte traktuje Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, albo jeszcze jakieś nawet inne szacowne pisma, to ma problem ze sobą. I powinien się zastanowić nad tym, co ma w głowie i jak konsumuje ten świat i gdzie jest jego, że tak powiem, odpowiedzialność za jego własne życie, skoro podejmuje ważne wybory, żeni się, ma dzieci, kupuje ubezpieczenia, nie wiem, wybiera szkoły, pracę zmienia i tak dalej, a nie umie ocenić materiału prasowego przy użyciu zwykłego zdrowego rozsądku.
Powiedziałeś, idę i mówię, spotkałem dobrego księdza. Czyli na świadectwo, z którego lubisz.
Tak, nie lubię, bo ono mi, wiesz, bo to jest jedno ze słów, które jest takie ztechnicyzowane, tak? To znaczy, że myśmy właśnie od razu ten głos się, prawda, włącza i zaczynasz właśnie składać świadectwo, ubogacać, posługiwać, kroczyć, czynić i takie tam różne. To mnie po prostu, mnie ciarki biorą, jak słyszę, że jakiś ksiądz na przykład posługuje, a nie po prostu pracuje, tak? Znaczy, a czym się różni jedno od drugiego, tak? Albo na przykład, że właśnie nie należy kochać, tylko trzeba miłować. Nie, no właśnie takie te wszystkie takie słowa klucze, to mnie od razu, wiesz, ale to jest moje skrzywienie, ja po prostu nie znoszę tak samo polszczyzny kancelaryjnej, prawda, tak samo tego slangu kościelnego, jak na przykład, dlaczego na płocie musi być napisane, że apteka posiada umowę na realizowanie jakichś tam recept, ale to nie może być po prostu, że apteka refunduje, tak, albo realizuje recepty refundowane, to musi być posiada coś tam, tak, i to przenika też do języka kościelnego i ten język nam skaża, bo w Piśmie Świętym nie ma polszczyzny kancelaryjnej, ani greki kancelaryjnej, tylko to jest reportaż. Jak się zacznie wreszcie czytać Pismo Święte, to też jest ciekawe, że jak ja mam, ja miałem na swoich spotkaniach, w których mam dość sporo, różne pytania. Na szczęście rzadko o coś innego niż o Pana Boga. Natomiast czasami zdarza się pytanie o Biblię. Ja wtedy od razu zadaję pytanie, a Pan, czy Pani to katolik? Czy nie? I zawsze jest 100%, że protestant. Nigdy żaden katolik mi nie zadał pytania o Pismo Święte, a wszystkie pytania o Pismo Święte, jakie usłyszałem, usłyszałem protestanci. Protestanci czytają Pismo Święte, my nie czytamy Pisma Świętego, bo nam już czytają w Kościele, to już wystarczy. Natomiast jakbyście poczytali Pismo Święte w dobrym przekładzie, to byście zobaczyli, że to są reportaże, na przykład Ewangelia Marka. Że to jest po prostu zdanie konkretne, nie ma tam, że on kroczył, miłował i coś tam, tylko jest po prostu Jezus idzie, dwukropek, bach. Jezus mówi, odpowiada mu, bach. I to są po prostu krótkie, żołnierskie zdania. To jest reportaż. Widział, dzieje się. Już, teraz. Czas teraźniejszy. To po prostu z kapci wyrywa. a nie jakieś tam wijadła dla oczyszczenia omłotu i nie wiadomo jaka stylistyka z lat 60. Oni siedzieli i rzeźbili w tej tysiąclatce, żeby to było takie dekorum, prawda, biblijne. Poczytajcie sobie, weźcie sobie choćby przekład autoryzowany jak najbardziej przez Kościół. Pan Bóg da, że może będzie to przekład oficjalnie używany w liturgii, tę tak zwaną Biblię Paulistów, wydaną parę ładnych lat temu. Znakomite, znaczy w porównaniu z tysiąclatką tłumaczenie. To nagle ten tekst zaczyna żyć, nagle to zaczyna wszystko funkcjonować. Na szczęście to jest już coraz bardziej popularne w Kościele i mam nadzieję, że przebije się tutaj, do tego miejsca, bo warto. A już jakbyście wzięli przekład translinearny, czyli taki jeden do jednego, słowo po słowie, zdanie po zdaniu, no to ja się tego w nowicjacie nauczyłem, dominikanów. Wiesz, myśmy mieli takie oblik, że o 20 czytaliśmy przez godzinę Pismo Święte i człowiek by zwariował, jakby sobie nie urozmaicił, więc każdy z nas czytał po rozdziale, a każdy z innego tłumaczenia. Jeden z Biblii praskiej, drugi z tysiąclatki, trzeci z translinearnego i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze ktoś tam z wujka. No i wtedy odkryłem, jak nieprawdopodobne rzeczy się do w Piśmie Świętym i że mają rację bibliści, którzy mówią, że każdy przekład jest komentarzem. Znaczy, że Biblię trzeba czytać możliwie najbliżej oryginału. No, choć to nie jest łatwe, bo trzeba by się wtedy Greki nauczyć, jeżeli chodzi o Nowy Testament. No tak. To prawda.
Proszę o to, żebyśmy się często zastanowili Państwa na pytanie, bo taka formuła będzie, bo już mam też 14 pytań, ale to jest cały czas Państwu.
No ja tam 14 nie dramatyzuję, widziałem na tej karcie, wcale nie było 14.
No ja nie mam do dyspozycji, jeśli Państwo mają pytanie, ja bym odsłonił z mikrofonem, może podnieść rękę.
Zobacz, i nacisnąć przycisk.
Jeśli nie, to ja pytam, jak to znaczy, Szymon. Czyli jest ktoś, kto nas proszę. Przyjmę taką formułę, że ja będę trzymać się tylko tak, że proszę mnie wyrywać. Ja będę się
grać. Staram się wyrywać w sposób. Ja mam takie pytanie w kontekście trochę cierpienia, ponieważ staram się zrozumieć ten problem w kontekście dzisiejszego chrześcijaństwa, nowoczesnego też człowieka, jak rozumieć problem cierpienia, jak się przepraszam do świętych, jak Franciszka, czy Teresy z dziećmi, które tam się przejawia, cały czas przechodzimy do tego problemu. Ci ludzie zostają się pocierpią, pomimo w pewnym sensie może tak. Jak do tego powód? Bo naturalnie człowiek raczej odchodzi od cierpienia. Nie chce brać na siebie cierpienia.
Myślę, że to bardzo ważne pytanie, bo nie da się chyba zaprzeczyć, przynajmniej ja szukałem jakichś argumentów, mi się nie udało, takiej tezie, że jeżeli się komuś wykłada dzisiaj stosunek do chrześcijaństwa, wywraca, to w dwóch miejscach, albo na problemie cierpienia, albo na problemie przyjemności, albo gdzieś pomiędzy tymi dwoma problemami, bo one jakoś też bywają ze sobą związane. I wywraca się na takim przekonaniu, że nie rozumiemy cierpienia i nie rozumiemy skąd zło, skoro Bóg jest dobry. I to jest pytanie, które ludzie sobie bardzo często od bardzo dawna zadają. I jeżeli on jest dobry, to dlaczego on patrzy, jak ja cierpię, jeżeli jest wszechmocny i mógłby zrobić wszystko i sprawić, żebym nie cierpiał? I to pytanie zadają dzieci, pytają o to rodzice, którym umierają dzieci. Bardzo często się w takich sytuacjach takie pytanie słyszy. Ja też je słyszałem i sam sobie je też zadawałem. Natomiast myślę, że najgorszą z możliwych odpowiedzi jest taka prosta racjonalizacja, która kiedyś komuś przyszła do głowy i jest dość popularna, która mówi, że kogo Bóg miłuje, tego Bóg doświadczy. Że wejście na drogę kontaktu z Jezusem oznacza uruchomienie jakiejś, nie chcę powiedzieć złośliwości, ale jakiejś odrobiny sadyzmu u Boga, który doszedł do wniosku, że jeżeli nie będzie człowiek, nie będzie go bolało, to nic z tego nie będzie. Ja głęboko jestem przekonany, że całe zło, które jest na świecie, jest dziełem ludzkim, a nie boskim. Że Bóg, który ten świat stworzył, stworzył go absolutnie, nieskończenie dobrym. W Bogu nie ma idei zła. Bóg nie wie, jak się grzeszy. W Bogu nie ma zła. Jestem z tej szkoły, która twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak zło fizyczne, istniejące gdzieś tam. Że zło jest nie wyborem dobra, że nie ma kilograma zła, że zło pojawia się w momencie, w którym ja nie wybieram dobra. Nie ma zła na świecie przed decyzją Adama. ilukolwiek by ich tam było, jakkolwiek to wyglądało, pierwsi rodzice. Przed ich decyzją nie ma zła. Zło się pojawia jako dziura w istnieniu w momencie, w którym oni nie wybrali dobra. A ponieważ człowiek jest koroną stworzenia, jest głową stworzenia, to zło, które wykonuje, i to nie chodziło o to, że on się nadąsał na Boga i Bóg się teraz na niego nadąsał, tylko on zakwestionował zaufanie, miłość, troskę, czułość, zakwestionował najważniejszą, istotową relację między Stwórcą a stworzeniem. I skutki tego, ponieważ jest głową stworzenia, koroną stworzenia, spadły na całe stworzenie. I to przez człowieka na świecie są choroby, trzęsienia ziemi, agresja w przyrodzie, agresja przyrody wobec człowieka, człowieka wobec przyrody, krew, zabójstwa. Wszystko jest skutkiem tego, że popsuliśmy tę ziemię. I teraz co na to Bóg, ten dobry? Sytuacja jest jasna. Człowiek podjął decyzję. To była wolna decyzja. Bóg, tworząc świat, ograniczył swoją wszechmoc. Stworzył, wokół każdego z nas jest taka bańka, do której Bóg nie ma dostępu. Tam jest moja wolna wola. I Bóg nie może przyjść na świat i odkręcić tego, co człowiek zrobił, mówiąc, wyście zrobili źle, ale teraz tatuś wszystko poprawi. Bo jeżeli by to zrobił raz, to człowiek na zawsze, każdy, jest kukiełką, do której można przyjść i coś wydłubać, i coś zmienić, i przestawić. Mamy wolną wolę. Decyzję podjęliśmy taką, jaką podjęliśmy, jako ludzie. Te decyzje mógł odkręcić tylko człowiek, bo to była decyzja człowieka. Dlatego Bóg się musiał stać człowiekiem, a nie mógł tego zrobić zdalnie, z góry. Więc schodzi Bóg, człowiek, i rozwiązuje ten problem. Odbudowuje tę więź. Co ciekawe, Jezus nie wyjaśnia tajemnicy zła, cierpienia, nieszczęścia, które człowieka spotyka. On ją rozwiązuje. On w nią wchodzi. Od tej pory każdy, kto cierpi, może powiedzieć, że jest zanurzony w Bogu i Bóg się w nim zanurza, bo Jezus to wszystko przeszedł. Do absolutnej granicy, jaką można sobie wyobrazić, czyli do prostu sytuacji, w której człowiek zabija swojego Stwórcę. Człowiek zabija swojego Boga. I to jest wszystko bardzo fajne i bardzo proste. Natomiast ja też z własnego doświadczenia wiem, że ta myśl wcale nie jest taka kojąca w sytuacji, w której cierpisz, że ty już wiesz dlaczego. Że kiedy cierpisz, to nie potrzebujesz wiedzieć dlaczego. Ty potrzebujesz, żeby cię nie bolało. Ty chcesz, żeby ktoś cię trzymał za rękę, żeby cię nie bolało. Nie interesuje cię, czy to jest ten zarazek, czy inny, czy to są skutki tego, czy tamtego. Chcesz, żeby cię nie bolało. Ale ja też wiem, że czasem boli. I zastanawiam się, czy Bóg to dopuszcza, że to boli. Czy On z tym macza palce, bo On tego nie jest sprawcą, to wiem. Ale czy On to dopuszcza i dlaczego to dopuszcza? I kiedy wchodzę w to doświadczenie swojego własnego zmagania się z cierpieniem, nie chcę mówić za innych, to dostrzegam, że to ma jakiś sens. Nie będę nikomu wmawiał, że to ma sens, bo to by była zbrodnia. Ja nie jestem od tego, żeby komuś tłumaczyć, że to ma sens. Ale ja wiem, że przez cierpienie... Co ciekawe, co to znaczy dla mnie cierpienie? Czasem cierpienie dla mnie znaczy to, że ja nie myślę w kategoriach takiej natychmiastowej gratyfikacji. Że ja się otwieram na sytuację, w której coś trwa dłużej, a zyski przychodzą dużo później, ale na początku trochę boli, jak zakuwanie do egzaminu, tak? Jak jakieś naprawdę ciężkie studia. To nie sprawia żadnej przyjemności, ale efekt jest później. To już dla mnie zaczyna być cierpieniem. Ja jestem tak wydelikacjonowany i wypieszczony. Ale jeżeli wchodzę w taką rzeczywistość nawet, to myślę sobie, odkrywam, że to może mieć jakiś sens. A jak naprawdę boli, to myślę, że człowiek jest jedyną istotą na tym świecie, która może syf, zło, brud, nieszczęście zamienić na czysty kryształ. I że mogę się wściekać, mogę pisać listy do Pana Boga, mogę pomstować i tak nie uzyskam satysfakcjonującej odpowiedzi często. Ale mogę zrobić coś, co mogę zrobić. Czyli mogę sprawić, żeby to moje cierpienie oświetliło komuś drogę. Żebym ja, będąc w tym doświadczeniu, komuś coś z siebie jeszcze dał. I żeby on jakoś inaczej na to wszystko spojrzał. To jest najtrudniejsze pytanie. jakie w obszarze wiary się stawia. Skąd zło, jeżeli Bóg jest dobry? Znaczy skąd zło? Dlaczego zło? Dlaczego dopuszcza zło? To jest najtrudniejsze pytanie. I na nie nie ma innej odpowiedzi, niż wejście w relację z Jezusem. Nie ma innej odpowiedzi, niż ta relacja przeżywana tak, jak to kiedyś... To jest stary cytat, pewnie go Pan zna, bo on jest wyświetlany, choć bardzo mądry. To, co mówił Elie Wiesel, jak widział, jak wieszają dzieci hitlerowcy. Jak ktoś krzyknął, gdzie jest Bóg? A ktoś inny powiedział, że on jest w tych dzieciach. I miał rację. I miał rację, bo tam jest wtedy Bóg, kiedy człowiek cierpi. Natomiast jest wiele pytań. Wiele pytań, które się sobie stawia w takich momentach. I myślę, że Pan Bóg też nie będzie miał łatwo, jak umrzemy i staniemy z Nim twarzą w twarz. Nie tylko my nie będziemy mieli łatwo, ale zadamy Mu te wszystkie pytania, które się cisnęły na usta. A na razie, wie Pan, to ja mam taką odpowiedź. Ja już trochę też chyba przerobiłem w życiu, ale mam takie poczucie gdzieś, że to jest wszystko bardzo proste. Per saldo. I pamiętam taką sytuację, ja ją czasem opowiadam, bo ona to chyba dobrze oddaje, co chcę powiedzieć. Jak nam umierał taki chłopaczek półtora roczny, rok temu w Cassis. Taki Anderson. I myśmy nic nie mogli zrobić. To co z tego, że ja tam nakupowałem sprzętu tego i owego i on tak naprawdę umierał na trochę bardziej komfortowych warunkach. No ale stawaliśmy na głowie, że to dziecko nie umarło. Ono było bardzo, żeśmy przyjęli w złym stanie i nie było szans, że przeżyło. No ale próbowaliśmy, modliliśmy się. Biegaliśmy do kaplicy, przynosiliśmy relikwie Jana Pawła II, czuwaliśmy, podawaliśmy tlen, no wszystko żeśmy robili, co się tylko dało. I umarł. I pamiętam, że to był dla mnie czas takiego intensywnego towarzyszenia temu człowiekowi małemu w tym cierpieniu. Tak mnie to osobiście bolało, że choć mi się to rzadko zdarza, po prostu eksplodowałem. Wyszedłem z tego domu, z tej naszej kliniki, poszedłem pod płot i zacząłem płakać. Po prostu się rozryczałem, bo już nie mogłem tego, po prostu bo miałem sobie tyle wściekłości, tyle złości, tyle jakiegoś takiego, takiej rozpaczy. I poczułem, że mnie ktoś łapie za rękę. Tak dosłownie 30 sekund po tym, jak tam wyszedłem. I tak mi delikatnie w tę rękę szturcha. I to był taki Mozes, 8-letni, który ma anemię sierpowatą i też jest w bardzo ciężkim stanie, któremu obiecałem 2 godziny wcześniej, że się z nim pobawię. I on mnie tak ciągnął, że już idziemy się bawić. Tak, już idziemy się bawić. I on jak wiedział, co się stało. I on wiedział, że ja płaczę i wiedział, dlaczego ja płaczę. Ale to było tak nieprawdopodobnie konkretne, żywe doświadczenie człowieka, który ci mówi tak, ze śmiercią nie wygrasz. Śmierć nie ma sensu. Śmierć nie ma już w sobie istoty śmierci, bo żyjesz po śmierci. Ona dalej boli, ona dalej rozrywa, dalej jest robieniem dziury w istnieniu. Ale ja jestem, ja żyję. I ty masz teraz być po stronie życia, a nie rozdrapywać śmierci. On już jest w ręku Boga i to już jest obietnica, to jest gwarancja, którą ja mam. A ja się teraz mam zająć tym, co żyję. I ja mam być cały czas po stronie życia. Jeżeli kogoś, kto cierpi, stać na to, żeby nie drapać rany, tylko żeby pytać, co ja jeszcze mogę dać, co ja mogę zrobić, to znaczy, że wygrał z tym. Z czego konsekwencjami wszyscy się zmagamy? Bo ja bym też wolał, żeby ludzi nie bolało i żeby nie chorowali. Jezus załatwił jedną podstawową rzecz. To nie, śmierć nie ma znaczenia już. Nie ma znaczenia. Bo umierasz i dalej żyjesz. Nie ma istoty swojej, nie jest śmiercią. Ale dalej boli, ale dalej się z tym zmagamy, ale dalej są te choroby, ale dalej jest to nieszczęście. I co możesz zrobić? Możesz tylko powiedzieć, Jezu, wiem, że jesteś ze mną w tej sytuacji, a teraz musimy ją razem przejść, a ja nie mam siły. I mówić to uczciwie, otwarcie, nie będę kokietował, że jestem męczennikiem, który teraz pójdzie. I ja myślę, że w tych życiorysach świętych to cierpienie, o którym Pan mówił, było takim momentem jakby ich mierzenia się, ich własnego mierzenia z własną mocą, z własną niemocą. Było takim momentem przecierania się, oczyszczania się, bo to, tak się to cierpienie działa czasami. Że ty się oczyszczasz z nadmiaru, że ty się oczyszczasz z rzeczy nieistotnych. Jak ktoś cierpi, to myśli tylko o rzeczach najistotniejszych. I myślę, że może po to im to było potrzebne i może dlatego mieli taką drogę, ale nie stawiałbym znaku równości pomiędzy świętością a cierpieniem. To znaczy, to nie jest tak, że ty musisz wyłącznie przez męki wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie wiem, czy jakieś specjalne męki miał Pier Giorgio Frassati. Nie wiem, czy jakieś specjalne męki przeżywał w swoim życiu święty Filip Neri. Każdy z nas przeżywa jakąś kulę cierpienia i oni też przeżywali. Ale to nie jest tak, że ty się musisz gotować od razu na wszystkie możliwe nieszczęścia w swoim życiu, jeżeli chcesz zostać świętym. Może twoja droga będzie inna. To jest bardzo indywidualny proces. A może cię trafi choroba i to nie będzie miało żadnego związku z twoim dążeniem do świętości. i będziesz musiał się zmierzyć z nowotworem albo z jakimś jeszcze innym nieszczęściem. Tak kluczy na to, bo nie ma odpowiedzi. Jedyne, jaka odpowiedź jaka jest, jeżeli kogoś boli, to nie tłumaczysz, Bóg chce tego albo Bóg chce tamtego, bo to jest największa zbrodnia, jaka może być. Wtedy trzeba siedzieć i trzymać za rękę, nic, broń Boże, nie tłumaczyć. Nic, absolutnie, to jest najgorsze, co może być. Jak ktoś cię pyta, dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy, udzielasz odpowiedzi. Nie wiesz tego. To dlaczego odpowiadasz? Możesz się tylko pogłębić w tym człowieku rany, które są. A jeszcze jak stworzysz w nim obraz Boga, który lubuje się w cierpieniu człowieka, to już jest koniec. No to jest takie myślenie, wie pan, jak czasami się myśli, dlaczego taki Imbiorski, taki teolog amerykański już pisał, dlaczego w ogóle, jak ludzie rozumieją odkupienie, jak ludzie rozumieją to, że Jezus przyszedł. No, że siedział Bóg i był nadąsany na ludzi, tak? I przyszedł Jezus do niego i mówi, tato, może ja bym poszedł, może byśmy im wybaczyli, jakoś im, nie. No ale tato, no może im wybaczyć, nie. No ale tato, już się nie dąsaj, nie. No tato, dobra, to ja zejdę i oni mnie zabiją i będzie dużo krwi, tak jak lubisz, i to będzie po prostu takie, wszystko będzie takie po prostu i będzie ta krew i tak dalej. A pan, o, no to teraz to rozumiem, tak? No to teraz im wybaczę w takim razie, bo ja bardzo lubię krew i tym podobne rzeczy. To jest Stary Testament. Stary Testament. Oni tak rozumieli Boga, tak? Bo to objawienie dokonywało się stopniowo. Ludzie powoli wchodzili w rozumienie Boga, coraz bardziej go odsłaniając, aż całkowicie odsłonił się w Jezusie Chrystusie. Oni uważali, że Bóg potrzebuje zwierząt zażynanych krwi, że lubi te dymy i te wszystkie. On im Izajasza mógł mówić, że nienawidzi tego po prostu, a oni nadal uważali, że tak trzeba. A później przychodzi Jezus i okazuje, że zupełnie co innego trzeba. Że to zupełnie inaczej wygląda, że to nie tak działa. I też udziela innej odpowiedzi na pytanie o cierpienie, o niepowodzenie. Bo i wiadomo, w Starym Testamencie miałeś przerąbane, to znaczy, że Bóg cię nie pobłogosławił, tak? Choroby, bieda i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi Jezus i mówi, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma miłość. Twoja relacja, żywa. To chyba jakoś tak, ja bym o tym cierpieniu gadał. Ale no, może pan poprzeć moich ludzi na walizkach, czy pooglądać. Ten cykl, który robiłem z tymi ludźmi. Tam jest jakaś odpowiedź na to, nie ma żadnej odpowiedzi. Jest spotkanie. 20 minut ja siedzę z tym człowiekiem i gadam, któremu ktoś umarł, który ma nieszczęście w domu, który to czy tamto przeżył. Tyle możemy. A mówię, a pan będzie miał trudne pytania, bo też przed sobą, jak się spotkamy.
Na przerwę na drugie pytanie.
No tak, bo jak zacznę gadać, to...
Przy mamie z lekarzem, który wspomniał się ciszy, to może mówić, to jest piękny, ale zresztą talent.
Dobra, dobra już. Z niego kwiatu.
No i wiem, że mamie teraz osoby, które mają. Ja mam pytanie, co pan sądzi o tym, że skoro Bóg jest miłosierny, to nie ma żadnych dusz.
No, to jest ryzykowna teoria, dlatego że ona trochę mi stoi w sprzeczności z wolną wolą człowieka. To znaczy, jeżeli człowiek zdecyduje, że chce być w piekle, że chce spędzić wieczność bez Boga, co jestem w stanie sobie wyobrazić, bo mamy wolną wolę, chociaż teoretycznie muszę sobie to wyobrazić, to nie mogę stwierdzić, że piekło jest puste. No bo ktoś mógł zdecydować, że chce tam być. Więc i Bóg nie może teraz unieważnić, powiedzieć, dobra, ci się to tak wydawało, tak? I to teraz jednak na siłę do nieba to będzie ciągnąć. Bóg nikogo na siłę nie może do nieba zaciągnąć. Więc ona jest, jakby wiesz, z miłosierdziem Pana Boga to jest tak, że my Go kompletnie nie rozumiemy. I miłosierdzie Pana Boga to jest coś, co jest największym skandalem dla współczesnego świata i dla świata za czasów Jezusa tak samo. Tylko my jeszcze do tego nie dojrzeliśmy, żeby ten skandal światło ogłosić. No my cały czas temu światu przykazania głosimy. Ale jak popatrzysz sobie na przypowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym, to z punktu widzenia zdrowego chłopskiego rozumu, to jest kompletny absurd. Kompletny. Przecież ten syn nie wraca dlatego, że jest tęsknił za tatusiem, tylko dlatego, że się kasa skończyła. I przecież ten ojciec powinien w tym momencie powiedzieć mu, synku, w porządku, no zachowałeś się tak, jak zachowałeś, no to może jednak się postaraj no najpierw trochę odpracować, no wiesz, no to jest jakaś elementarna sprawiedliwość. Nie, że ja cię nie wyrzucam z domu, ale no jednak powinieneś zrozumieć, że też no jakby konsekwencje twoich wyborów. Bóg mu daje jeszcze, Bóg, bo to jest Bóg, daje mu jeszcze więcej. Nakłada na niego w ogóle pieniądze, impreza, w ogóle wszystko. Kompletnie nie myśli o tym jego grzechu. Kompletnie. Ja kiedyś słyszałem takie kazanie, które bardzo lubię powtarzać, bo chcę, żeby się rozniosło, bo on strasznie zmusza do myślenia. Jeden dominikanin mówił na niedzielę palmową. Kiedy są trzy krzyże, jest tak zwany dobry łotr. To był brany, tak czy siak. Coś musiał z tego zrobić. Wyobraźmy sobie teraz współczesnego drania, nie wiem, pedofila właśnie, gwałciciela dzieci, który wisi na tym krzyżu i który mówi do Jezusa w ostatniej minucie swojego życia: Panie, wspomnij na niego, przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus go kanonizuje. Po tej jednej minucie stawia go na równi ze świętym Franciszkiem, matką Teresą, Janem Pawłem II itd., itd. I to mogło być wyznanie wiary, ale mogło być też takie powiedzenie na zasadzie: o, ukrzyżowanie takiego, co mi się królem wydaje, to mu powiem wasza wysokość, tak? Też mogło to być. Nie żadne wielkie, po prostu mistyczne uniesienie. I to wystarczy. Taki opór, żeby go Jezus kanonizował. I teraz ten kaznodzieja mówił: stań pod tym krzyżem, pod tymi krzyżami i powiedz, że coś rozumiesz w tajemnicy Bożego miłosierdzia. Nic nie rozumiesz. Nic. I to jest miłosierdzie Boga, nad którym myśmy się powinni zadumać. I takiego Boga mamy światło ogłosić. My się boimy go ogłosić, bo od razu pomyślimy, jak my takiego Boga światło ogłosimy, to ludzie zaraz pogonią grzeszyć, tak? I będą sobie grzeszyli, bo dojdą do wniosku, że mają wolną wolę, no to co i tak im Bóg wybaczy. Tylko to trzeba im jeszcze mówić o zdrowym rozsądku. Bo to jest znowu rzecz, którą często powtarzam, ale bardzo dobry argument, który moja znajoma teolożka, jak dyskutowaliśmy na temat wolnej woli, czy do końca ma człowiek wolną wolę, Hitler i Stalin mogli w drzwiach śmierci zdecydować, że oni jednak są do nieba i już wcale nie chcą mordować tych ludzi i teraz będą fajni. A ona mówi słusznie: masz kanapę i leżysz, masz do wyboru na tej kanapie. Albo jeść chipsy, oglądać telewizję, albo iść na jogging. I za 20 lat leżenia na tej kanapie jedzenia chipsów nadal będziesz miał wolną wolę i teoretyczną możliwość pójścia na jogging, ale już nie dasz wystać z kanapy. Bo 20 lat jadłeś chipsy i leżałeś przed telewizorem. Bo to są konsekwencje twoich wyborów. Jeżeli całe życie trzesz sobie oczy brudnymi rękami, to będziesz ślepy w momencie, w którym stanie przed tobą Jezus i go nie rozpoznasz. I powiesz: ja chcę w drugą stronę. I wtedy może on być miłosierny, ale ty podejmujesz decyzję. Jego miłosierdzie może być przeogromne, przepastne, kompletnie nierozsądne i nierozumne i niemądre z naszego punktu widzenia, bo taka jest miłość Boga, jest szalona wobec człowieka. A mimo to człowiek zdecyduje inaczej. I zdecyduje tak, jak to jest teraz nawet na rynku, znowu taka fajna powieść, pierwszy dzień po śmierci takiego Portugalczyka. I on pisze, że jak umierasz, to jest zwolnisz na stację. I na tej stacji są dwa pociągi, ty musisz wybrać, którym będziesz jechał. Na jednym jest napisane niebo, a na drugim jest napisane niebo. I ty musisz zdecydować, który wybierzesz. Bo jedno to jest prawdziwe niebo, relacja, otwarcie, spotkanie, a drugie to jest takie niebo, które ty sam sobie wymyśliłeś. Które jest twoją wizją nieba. Wiesz, staw, znajomi, grill, błogi spokój, telewizja, gazety, kapcie, 23 stopnie, lekka bryza, motorówka, dziewczyny, grill lawowy, coś tam jeszcze i sobie po prostu jeszcze. Jeżeli to przemnożysz przez wieczność, to dostaniesz piekło. Niebo jest tylko w otwarciu się na relacje, na spotkanie z kimś innym, na niespodziankę, na coś nowego. Więc ja nie uważam, że dałoby się obronić połączenie ze sobą tych dwóch tez. Miłosierdzie Boga i wolną wolę człowieka. Człowiek zawsze może powiedzieć Panu Bogu nie, również stojąc w drzwiach śmierci. Jak się później będą odbywały te relacje, tego nie wiem. Być może będzie tak, że ostatecznie to piekło będzie puste, że Pan Bóg znajdzie jakiś pomysł na to. Jak tym ludziom pokazać, jak ich podprowadzić pod właściwą decyzję, żeby to była wciąż właściwa decyzja. No ale znowu są teologowie, którzy mówią, że to jest jak z aniołami. Decyzję podejmujesz raz. Szatan się nie może nawrócić, bo on miał pełną wiedzę podejmując decyzję. Nic nowego się nie wydarzy. Nie ma żadnych nowych danych. Wszystko już wiedział w momencie, w którym podejmował decyzję. Żadne okoliczności się zmieniały, nic się nie zmieni. I człowiek w momencie, w którym decyduje, stając w drzwiach śmierci, czy rozpoznaje Chrystusa i chce iść za Nim, nawet jeżeli to znaczy długi czyściec, czy też chce być sam i ma swój własny pomysł, bo na tym polega piekło. Nie można mu tego odmówić. To wciąż będzie jego prawo. Nie można ludzi zbawiać na siłę. Bóg każdego chce zbawić i Jego miłosierdzie jest absolutnie dla każdego największego nawet drania. Największego łotra, największego współczesnego, ale to człowiek musi tego chcieć. Człowieka decyzja musi w tym być. Jeżeli tego nie ma, no to mówię, to człowiek byłby kukiełką. Mam z tym problem. To jest kuszące teraz apostazis, ale za proste. Jakoś, przynajmniej dla mnie, na obecnym etapie mojego myślenia. Proszę,
panie, o metrym perfektom. Ostatnie, trzecie pytanie.
Już tak, już do domu? Monika każe kończyć. Tak.
Miałem zadać proste pytanie, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Ale stwierdziłem, że to są proste. Więc trochę jego szerzej. Powiedziałeś przed chwilą o tych dwóch pociągach. Rzeczywiście staje przed trudnymi wyborami. Jestem i mężem, i ojcem. Czasem nie wiem, jak tłumaczyć moim dzieciom. Żyjemy w świecie zakłamania. Chciałbym tutaj pani Monika, pan też jesteście przedstawicielem dziennikarzy, mediów. Wiek XX przyniósł nam bardzo dużo ofiar. Dzięki Niemcom, którzy mieli napisane na pasach God me wants, Bóg jest tam. Na dolarach jest napisane God me just, czyli wierzymy Boga i te dolary są na przykład pieniędzmi, dzięki którym finansuje się aborcje, silne badania na embrionach. Pytanie, czy jesteśmy w stanie, czy byłbyś w stanie, czy Pan był w stanie z Efraimem zaś powiedzieć, wyłącz się telewizor, bo będzie jak pamią. I na przykład weźmy się do czytania Pisma Świętego. Bo tam rzeczywiście podobnie jest, no, to jest najmożliwsze książki. Ja sam mam z tym problem, ale pytanie właśnie.
Nie ma w tym chyba nic jakoś podchwytliwego, bo ja to wiele razy już mówiłem i nawet wiele razy pisałem i w TVN24 i w dużym TVN-ie i w wszystkich możliwych felietonach, które wszędzie pisałem. Zawsze zwracałem uwagę na to, że współczesna rzeczywistość jest przemediatyzowana, że tych mediów w naszym myśleniu o świecie, w postrzeganiu świata jest po prostu za dużo. I że da się bez nich sobie ten świat układać, czy z ograniczonym wyborem, który sobie fundujemy tych mediów, ten świat układać. I nie ma co ich demonizować. Jeżeli media by kłamały, jeżeli ja bym słyszał, że media kłamią, a ja bym w tym momencie był w studiu, to oczywiście bym powiedział, włącz się telewizor, bo to jest wszystko kłamstwo, co słyszycie. To jest naturalna reakcja. Natomiast często te media po prostu informują. No i one, to nie jest tak, że wszystkie media zawsze kłamią. Znowu jakaś nieuprawniona, mam wrażenie, generalizacja. Natomiast to, że my jesteśmy zaintoksykowani zbyt dużą ilością mediów, że my jesteśmy zatruci zbyt dużą ilością oglądania telewizji, czytania gazet, znoszących się nawzajem sądów i na tej podstawie pozwalamy komuś opisywać nasz świat, że w nas znikł całkowicie, czy zniknął, nie wiem jak się mówi poprawnie, cały ten krytycyzm, który powinniśmy mieć poznając rzeczywistość. Ocena, ważenie, sprawdzanie, badanie, my to po prostu łykamy jak tyczone gęsi. Wszystko jak leci. Bo to jest easy, bo to jest łatwe, bo to się łatwo przyswaja, wchodzi w człowieka. Myślę, że to, czego potrzebujemy w największej mierze, to jest odtrucie się, stanięcie na własnych nogach, próba wytłumaczenia sobie, że media pełnią wobec mnie rolę usługową, a nie formacyjną. Że ja mam korzystać z nich wtedy, kiedy ich potrzebuję, kiedy chcę się czegoś dowiedzieć o świecie. Ja umiem wybierać, bo jak się mam internet, ja z tym internetem mogę zrobić wszystko. Ja w 5 minut mogę być na drugim końcu świata, zamiast oglądać kolejny durny serial albo 57 raz dwóch polskich polityków, którzy nic nowego nie wnoszą, tylko się biorą za łby i po prostu powtarzają farmazony. Ja mogę ten czas wykorzystać na coś sensownego, na dowiedzenie się czegoś o moich braciach na drugim końcu świata, o zapytaniu, jak ten świat wygląda, jak się ma, tylko to jest trudniejsze. I to, do czego ja się powinienem wychowywać, to do wyborów nieoczywistych. Do trudniejszych decyzji, do tego, że ja może będę musiał, przepraszam za porównanie, iść na jogging, tak? I to będzie ten mój jogging, że ja jednak będę się musiał ubrać, deszcz, nie deszcz, pójść pobiegać, zamiast leżeć po prostu rozwalony i oglądać telewizor. Że będę musiał podejść do tego, wyłączyć telewizor, podejść do internetu i znaleźć sobie w nim coś wartościowego. Dzisiaj media, wie pan, to też jest ciekawe, że my żyjemy w czasach, które i panu i mi chyba bardziej, coraz bardziej będą odpowiadać. Dlatego, że powoli kończy się czas dużych telewizji. Kończy się czas dużych stacji telewizyjnych. Wszystko idzie w stronę kanałów tematycznych. I to jest ten światowy i w Polsce nie będzie inaczej. Kanały tematyczne będą rządzić. I ja mogę teraz zdecydować, ja nie muszę czekać na program religijny, albo na program przyrodniczy, albo na program społeczny do soboty do 15. Ja to mam 24 godziny na dobę. I ja mogę tak sobie rozplanować życie, żeby spróbować na to, co wydaje mi się wartościowe, wejść. I za to płacić. Bo dzisiaj idąc do kiosku, swoją 2 złotówką czy 5 złotówką, pan decyduje, w którą stronę ten świat będzie szedł. No i czy decydując się, czy ten, na ten, czy inny telewizor. Media, jakby to panu powiedzieć tak, żebyśmy się zrozumieli. Ja, wie pan, ja miałem zmagania swoje z czasopismem Newsweek swojego czasu. I ja nadal będę bronił rękami i nogami takiej tezy, że ja robiłem dobrze pisząc do tego newsflika, nawet jeżeli oni dawali czasami durne teksty. Bo ja z nimi mogłem dyskutować. Bo to była galeria handlowa, w której ja miałem swój kącik. Ja miałem swój sklep. I to jest moje, co ja mam po prostu powiedzieć, dobra, to tutaj nie będziecie sprzedawać tych głupot albo innych głupot w tym czy innym sklepie. Nie, ja spróbuję ten swój sklepik zrobić tak, żeby do mnie przychodzili, a nie do tamtych sklepików. Ale to jest wolny rynek i to jak to działa. Mój problem zaczął się w momencie, jak mi zaczęli małą szlachetną substancją smarować ten mój sklepik, tak? I wywieszać przed galerią informacje, że to hołownia to debil i że tutaj to naprawdę nie trzeba kupować, no bo to jest złamanie pewnych zasad, tak? które nas obowiązują. Ale ja nadal uważam, że my mamy miejsce i my powinniśmy być obecni w tym współczesnym świecie, czasem z prostym, jasnym przesłaniem, ludzie wstańcie, Jezus żyje, czytajcie Pismo Święte i koniec, a czasem komentując bieżącą rzeczywistość, czasem wchodząc w nią, czasem próbując w jakiś sposób rozcieńczać te stężenia, które w świecie się znajdują. Wie pan, ja mam wrażenie, że ja w swoich książkach, 10 chyba, które już napisałem, w 80% felietonów, na stacji 7.pl, na której teraz głównie piszę, na spotkaniach, ja o niczym innym do ludzi nie mówię, jak o Panu Bogu. Ja nie zajmuję im czasu bo 11, nie mówię o mam talencie, nie opowiadam o Kubie Wojewódzkim, ja tylko mówię o tym Jezusie Chrystusie i o tym, że warto, że to jest najfantastyczniejsza relacja, jaką możesz mieć w życiu, że mówię o Piśmie Świętym, mówię o tych wszystkich podstawowych rzeczach. Ja już nie wiem, co ja miałbym więcej zrobić. Kiedyś się założyłem z kolegą, jak szedłem do TVN24, którym powiedział, że na antenie TVN24 nie powiem słowa Jezus. Bo myślał, że tam jest jakiś wyłącznik, co natychmiast zjeżdżają, to sprzęga i wyłączają. 7 razy powiedziałem słowo Jezus w ciągu 2 minut i wygrałem butelkę whisky. Naprawdę nie ma z tym problemu, jeżeli masz, jeżeli wiesz, jeżeli czujesz. Tylko pytanie kiedy, pytanie jak, jakich środków użyć, nie generalizujmy, ale wychowujmy się do tego, wszyscy nawzajem, żeby nie mówić, że ten świat jest zakłamany, bo on nie jest zakłamany. To jest w wielu miejscach bardzo dobry świat. Problem polega na naszej głupocie. To znaczy problem polega na mojej głupocie, że ja nie umiem tego świata właściwie używać. Że ja się gubię w sytuacji, Bolesław Frobry miał może 2 wybory do dokonania dziennie, a ja mam 2022 wybory do dokonania dziennie. I ja po prostu czasami mój mózg już nie daje rady, bo tyle tych wyborów muszę dokonać, bo mam tyle opcji na stole. I tym bardziej muszę włożyć w to pracę i tym bardziej się muszę strząs, żeby nie płynąć z prądem, bo wiadomo co płynie z prądem i gdzie się zatrzymuje, tylko próbować jednak włożyć w to jakiś wysiłek. Poznawanie świata dzisiaj znacznie więcej od nas wymaga. To już nie są te czasy, kiedy się włączyło telewizor i on leciał. Dzisiaj trzeba bardzo dobrze umieć tym zarządzać. Gdybym miał dzieci, to ja bym po prostu zrobił, albo gdybym na przykład księży uczył, to bym im na przykład robił po prostu wychowanie medialne. Nie na zasadzie jak się ustawić do mikrofonu, tylko jak sensownie korzystać z tego, że w kiosku masz 50 gadów, w telewizji 100 kanałów, jak nie dać się zwariować, a posuwać świat do przodu, a dowiadywać się, a interesować się. Na przykład te wszystkie onanistyczne serwisy społecznościowe, na których ja po prostu też ostatnio wszedłem, no bo muszę mieć rękę na pulsie, te wszystkie Facebooki, Twittery i tak dalej, które cię pytają, o czym myślisz? I masz po prostu ochotę powiedzieć, a co cię to kurka w ogóle obchodzi, o czym ja myślę? Bo nagle masz 150 tysięcy kompletnie czasami absurdalnych sądów ludzi, którzy doszli do wniosku, że teraz chcą się podzielić z całym światem. Nie ma żadnego filtra. Mój sąd jest tak samo ważny jak sąd profesora Bartoszewskiego, sąd mojej sąsiadki tak samo jak sąd Jana Pawła II. Wszystko jest równie wyświetlone na Facebooku, tak? I można to sobie przeczytać, zobaczyć i każdy sąd jest ważny. Kiedyś tak nie było. Dzisiaj ja muszę mieć aparat do tego, żeby się zdecydować, który sąd jest dla mnie ważny. Gdzie są te ciężarki przyczepione? Ale mnie to nie przeraża. Mnie to podnieca i ekscytuje. Bo ja się czuję... To podobno Iwaszkiewicz kiedyś napisał, jak tam się, znaczy, czy o nim pisano, że jak się pojawiały problemy, to on zamiast płakać, to zacierał ręce i mówił problemy, to lubię, tak, wreszcie żyję. I ja też mam chyba taką osobowość, widzę wyzwanie. Widzę wyzwanie, to znaczy chciałbym, trudno jest, ale to jest właśnie fajnie, bo teraz trzeba będzie po prostu się wysilić i spróbować znaleźć jakąś metodę. Nie psioczyć, że Gazeta Wyborcza źle pisze, tylko albo nie czytać Gazety Wyborczej, albo sobie znaleźć inne medium, które mi opowie coś w inny sposób, albo wybrać sobie z Gazety Wyborczej to, co mi odpowiada, a nie obrażać się na tę czy inną część świata. Natomiast nie wiem, jak to jest z dziećmi, no bo dzieci generalnie są jakieś inne i ja się na nich za dobrze nie znam, natomiast wiem, że one czasami się interesują telewizją znacznie bardziej niż to się działo w moim wieku. Zresztą co w moim wieku było, na Boga, no były smerty, tak? I może jeszcze taki był, to jeszcze był taki nieprzyzwoity program, znaczy bliżej świata było taki program, gdzie na końcu pokazywali takie nieskromne panie i robił to pan, który dzisiaj jest dziennikarzem katolickim, bardzo znanym, zawsze na koniec był taki, nie wiem, pamiętacie taki program bliżej świata? 18 tam chyba z minutami był, i zawsze 19 był taki kącik, gdzie oni pokazywali takie gołe panie. No ale ten pan jest dzisiaj bardzo pobożnym dziennikarzem, więc może dla mnie jakaś przyszłość będzie jakoś tego TVN-u strasznego, tego dzieła szatana sponsorowanego przez wrogie siły, wyjdę i wreszcie się nawrócę. Nie, dlaczego? Wiesz co, ja myślę, że ja to kiedyś zrobię. Ja nawet autentycznie, ja kiedyś już się nawrócę i pójdę do Radia Maryja na kumitystę. Tylko że ten numer można zrobić raz w życiu. Tylko raz w życiu, wiesz, no bo jak ja pójdę do nich i powiem, że się już nawróciłem, że już teraz wiem, jak to wszystko wygląda i będę demaskowo odsłaniał książki na ten temat, no to już z powrotem nie wrócę. No to teraz, wiesz, żeby z wrogiem walczyć, to trzeba poznać. I ja ten walenrodyzm teraz, wiesz.
Wyzwanie jest przed tobą wielkie. Szanowni Państwo, tam na końcu kościoła są książki, dzisiaj książek Szymonowi. I Szymonowi nie wypada nic ja powiem, 10 tytułów, tak. Tylko 10 książek, tylko 10 tytułów.
A, proszę, się stawiamy.
To są trzy. Jeśli ktoś chciałby dalej Szymona poznawać poglądy, a może powiedzieć tak, dzięki temu słowu, które zostało zasięgnięte dzisiaj, będzie on jego mógł się powielokroć jeszcze częściowo, że podsumuje. Nie wypada, nie zachęcam. Książek one są znacznie niższe niż
A mogę coś jeszcze powiedzieć? Jak będę podpisywał te książki, to będę miał też ze sobą, jakby Państwo chcieli zwrócić okiem. Ja naprawdę nikogo do niczego nie zmuszam, że brać nie będę, a litości ją się brzydzę. Sam w sobie, jak ją mam gdzieś tam w sobie, się we mnie pojawia. Będę miał wizytówki tej mojej fundacji, Fundacji Cassisi. Jak chcecie Państwo, to wejdźcie sobie na stronę, zobaczycie te dzieciaki, zobaczycie historię, poczytacie ich życiorysy. Jak zechcecie nam pomóc, to super. Jak zechcecie się pomodlić, to super. A jak zechcecie nam dać lajka na Facebooku, to też super. A jak zechcecie napisać maila do siostry Marioli, że się za nią modlicie, to też super. Wszystko, cokolwiek zrobicie, będzie super, a nawet jak nic nie zrobicie, też będzie super, bo przynajmniej zobaczycie kawałek fajnego świata i fantastycznych dzieciaków. Także bez ciśnienia, ale serdecznie zapraszam do częstowania się tymi wizytówkami, rozdawania znajomym, wyklejania sobie, tapetowania mieszkań i robienia jeszcze różnych innych rzeczy, które chcecie. Możecie nawet kasować w kasownikach, bo nie wiem, co na to kontrolerz. To ja już bym skończył i serdecznie Wam dziękuję za cierpliwość.
Wcale nie dlatego, że chcę być złośliwy, ale podziękuję słowem, którego, jak tu słyszałem, Pan nie lubi. Dziękuję za świadectwo, jakie Pan dał po prostu, Panie Szymonie, bo to można by było bardzo długo mówić, ale z tego, co ja tak zakodowałem szybciutko, cała sztuka to umiej używać jednego z większych darów, jakie od Pana Boga otrzymałem, daru rozumu. I to już będzie bardzo dobrze. Drugie, co Pan powiedział, wszystko było bardzo ważne, ale wśród tych ważnych, no nie bądź za silny i nie sadzaj Pana Boga na miejscu pasażera, tylko na miejscu kierowcy, bo chyba cały problem nasz, jaki powstaje, to, że czujemy się ciągle za silni, to raczej Pan Bóg powinien się nas słuchać, a nie my Pana Boga, a Pan zaświadczył, że powinno być zupełnie inaczej, a wszystko to powinno wynikać z tego jednego, co ojciec Madej powiada: Pan zmartwychwstał, nie ma śmierci, z tego wszystko wynika. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo co najmniej raz w roku odprawia tu u nas, bo ma przyjaciół tutaj, jak przyjeżdża, jak jest na urlopie, to przychodzi do nas, do kościoła, bardzo przesympatyczny człowiek. I takie jeszcze osobiste, gdy Pan dawał odpowiedź na pytanie o cierpienie. Ja nigdy, ja już jestem ku końcowi raczej działalności, nigdy nie wiedziałem, jak stawałem przy łóżku chorego, co powiedzieć, i zazwyczaj nic nie mówiłem. Moja mama nie żyje już prawie pół wieku, leżała wiele lat przykuta do łóżka, nie mogła niczym ruszyć, sprawny umysł, i jak przyjeżdżałem jako młody ksiądz, zadawałem pytanie, dlaczego. Nigdy nic nie mówiłem, bo po prostu nie wiedziałem. Robiłem to, co Pan mówi. Siedziałem, rozmawiałem i wychodziłem, nie wiedząc, co powiedzieć. Prawie chyba do dzisiaj miałem takie wyrzuty sumienia, że może nie bardzo spełniłem to, co powinienem. A Pan mnie dzisiaj ugruntował w przekonaniu, że bez wiernie poddawałem się działaniu Pana Boga, czyli postępowałem tak, jak On by sobie życzył, jak w takiej sytuacji by należało postąpić, i za to Panu przede wszystkim też dziękuję, bo to było dla mnie takie bardzo osobiste. Po prostu młody, świecki człowiek pokazał nam, co znaczy wierzyć i jak w tej sytuacji, w jakiej żyjemy, należy być wierzącym. Najgorzej, że przez 14 lat blisko siebie żeśmy mieszkali w sąsiednich parafiach, żeśmy się nigdy nie spotkali. To z Tony Halikiem spędziłem całe godziny, bo przychodził do mnie, a taki młody człowiek nie przyszedł nigdy. A to z czego? Ja musiałem się znaleźć w Legionowie, żeby przyjść tu z Międzylesia, a musiał przyjechać z Sadula, żeby dwie ulice dalej, i aż tutaj żeśmy się spotkali. Ale nie mniej, widocznie tak trzeba było. Także dziękuję bardzo. Dziękuję tutaj Monice, dziękuję profesorowi, że oni się zawsze o to troszczyli, bo wiecie, że to nie była wcale moja inicjatywa. Główna pomysłodawczyni to jest Monika i ona dobierała również wszystkich ludzi, z którymi się spotykali.
Dobrze.